studiu Radia Kraków już pani Ewa Mańkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka między innymi książki Hanna i Dorota. Książka miała swoją premierę w październiku 2024 roku. W styczniu była książką miesiąca Biblioteki Kraków, a już niedługo, 26 czerwca, w trakcie Festiwalu Kultury Żydowskiej odbędzie się spotkanie autorskie z panią w namiocie festiwalu. Około godziny 14, ale to proszę sobie jeszcze sprawdzić.
Tak myślę, że około 14.
A ja liczę, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie będą państwo chcieli przyjść, poznać osobiście panią Ewę, bo ta książka to jest manifest, taki wielopoziomowy manifest. Nie wiem, czy przede wszystkim manifest pięknej przyjaźni, czy przede wszystkim manifest artystyczny, czy przede wszystkim herstoria, czy przywracanie historii Żydów polskich.
Myślę, że wszystko naraz, bo książce towarzyszyły mi różne emocje. Jest to też moja saga rodzinna, więc te emocje były szczególnie duże i bardzo prawdziwe, więc jest to manifest bardzo szczery. Po pierwsze, przypominający, że w Polsce żyli Polacy żydowskiego pochodzenia, którzy Polskę budowali, którzy byli stuprocentowymi Polakami.
I patriotami.
Tak, dokładnie. Jest manifestem przeciwko wymazywaniu ich z pamięci, a szufladkowaniu tylko poprzez Holokaust, które to słowo myślę, że już dzisiaj się też zużyło, ponieważ byli to ludzie bardzo żywiołowi, w każdym razie ta rodzina, którą opisuję, pełna humoru, energii, a przede wszystkim wspaniałych kobiet, ciotek mojego taty. Ja jako dziecko w ogóle nie wiedziałam, że kobiety są na drugim miejscu, bo zawsze słyszałam, że jedna z nich była pierwszą etnografką w Krakowie, zresztą współtwórczynią Muzeum Etnograficznego. Inna była jedną z pierwszych malarek, inna była pierwszą adwokatką w Małopolsce, no i Dorota Zejdeman. Tata zawsze mówił z taką szczególną estymą, była kapistką.
Kim byli kapiści? Może warto przypomnieć.
Kapiści, czyli grupa KP, czyli Komitet Paryski. Była to grupa przyjaciół, artystów, malarzy.
I malarek.
I malarek.
Daję to słowo.
Słusznie, słusznie. I jednego rzeźbiarza, Jacka Puszeta, którzy w tamtych czasach właściwie byli zwariowani. Była to grupa, myślę, że pierwsza w historii polskiej sztuki, do której właśnie należeli nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, czyli Hanna Rudzka, po mężu Rudzka-Cybisowa, Dorota Berliner-Blau, po mężu Zejdeman i Janina Przecławska, po mężu Szczałecka. Ale także do tej grupy należeli polscy Żydzi, czyli właśnie Dorota, zwana Dosią, Artur Nacht, Jan Cybis, który przyjechał właściwie do Krakowa jako Johann Cybis. Nie znał jeszcze polskiego. Z profesorem Mehoferem kłócił się po niemiecku. Do grupy należał zubożały arystokrata Józef Czapski, Seweryn Boraczok, Józef Jarema, czyli polscy Ukraińcy, a także ziemianie. Tadeusz Potworowski, który potem przyjął imię Piotra, a właściwie Piera, i Janusz Szczałecki oraz Jacek Puszet, pochodzący z francuskiej, spolonizowanej rodziny arystokratycznej. Była to, no i oczywiście Zygmunt Waliszewski, absolutny biedak i nieszczęśnik, ale też geniusz malarski, którego zwali prawie Gruzinem, urodzony w Petersburgu. I była to mieszanka także różnych sfer społecznych, bo Zyga nocował na plantach, a zimą na podium na Akademii Sztuk Pięknych. Ziemianie nie otrzymywali właściwie pieniędzy na tak dziwne studia, jak studia artystyczne. Hanna Rudzka-Cybisowa też z trudem się utrzymywała, tak jak jej mąż. Natomiast Artur Nacht był zamożny, pochodził ze specyficznej żydowskiej krakowskiej burżuazji, specyficznej, tak mój tata mówił, specyficznej, bo byli bardzo religijni, ale popierali absolutnie artystów. Absolutnie byli otwarci na wszystkie kulturalne nowiny, zmiany, literaturę. I była Dorota, multimilionerka z Warszawy.
Która miała pasje artystyczne.
Ale także była niezwykłą, myślę, kobietą, ponieważ w latach 20. sama przemierzała swoim Citroenem Europę po to, by oglądać wystawy, po to, by odwiedzić przyjaciół, po to, by malować pejzaże nad morzem we Francji czy we Włoszech.
Przyjaźń Doroty i przyjaźń Hanny to była przyjaźń na śmierć i życie i to dosłownie.
Tak, dosłownie.
Pani poznała tę historię dzięki tacie.
Ja w ogóle słyszałam o Dorocie od dziecka, ale historia, jaką mój tata opowiadał zdawkowo, siłą rzeczy była niepełna. Zawsze mówił, że Dorota podczas okrutnych czasów wojny zginęła w rabce. Natomiast ja odkryłam, że zginęła zupełnie gdzie indziej. Znalazłam przez różne zbiegi okoliczności szczegóły jej śmierci, szczegóły jej zguby, szczegóły tego, jak została właściwie zdradzona oraz jaką rolę odegrała Hanna.
Jak to się stało, że ona w ogóle trafiła do rabki?
Dorota była warszawianką, więc podczas II wojny światowej nie mogła zostać w Warszawie, ale także nie mogła zostać w Krakowie, ponieważ była bardzo w Krakowie znana. Po pierwsze jako przyjaciółka artystów, jako często bywalczyni w Krakowie, jako mecenaska krakowskich artystów, jako siostra pierwszej krakowskiej adwokatki Anieli Steinsbergowej, więc nie mogła się tutaj zjawić i poruszać po mieście, szczególnie od pewnego momentu, bo Dorota w swojej naiwności bardzo długo uważała, że może pozostać w Warszawie. Nikt nie przypuszczał, że po prostu bycie pochodzenia żydowskiego będzie karane śmiercią. Więc bardzo długo była w Warszawie. Nawet jeszcze na początku wojny wspomagała matkę Hanny, gdyż muszę wspomnieć, że Dorota po prostu utrzymywała cybisów przez okres międzywojennych, utrzymywała wielu innych artystów, także w czasach paryskich, kupowała ich dzieła sztuki. I było to bardzo naturalne, tak więc Hanna nigdy nie miała problemu poprosić o pieniądze, bo właściwie Dorota ją wyprzedzała i ciągle pisała listy, czy potrzebujesz floty, albo nawet po prostu sama z siebie ją wysyłała. W każdym razie na początku wojny, gdy już Dorota zrozumiała jakieś zagrożenie, przewiozła swoją kolekcję obrazów do Krakowa i zamieszkała w pracowni Hanny. Jednakże pewnego dnia do drzwi zapukał człowiek, który mnie zafascynował. Ten człowiek miał w ręce list. Hanna i Dorota myślały najpierw, że jest to szmalcownik, ale był to Józef Bomba. Niesamowity gość, który sam był ścigany przez Gestapo, ale nadal działał w podziemiu. Między innymi miał swoich agentów na poczcie i w ten sposób przechwycił list, w którym ktoś donosił, że Hanna ukrywa, pomaga Żydom w załatwianiu dokumentów, pomaga ich ukrywać. I on radził, żeby list natychmiast zniszczyć i żeby obie opuściły mieszkanie. Hanna, która, jak państwo się przekonają, była niezwykle odważną osobą, zresztą większość kapistów taka była, została. Natomiast Dorota pojechała do rabki, gdyż tam już ukrywała się większa część rodziny, która wyjechała z Krakowa. Wspomniana między innymi etnografka Helena Lauerowa, malarka i mój tata oraz jego mama. Jednakże rodzina już wtedy opuściła Rabkę, bo to było zaraz po wymordowaniu wszystkich Żydów, którzy tam mieszkali bądź się ukrywali. No i teraz następuje dramatyczna historia, ponieważ z pewnych względów Dorota, która miała po prostu złote serce, ona musiała cały czas komuś pomagać. Była też osobą niezwykle towarzyską. Oczywiście już miała aryjskie papiery na nazwisko Wanda Czaskowska.
A wygląd jej nie zdradzał?
Nie, była blondynką. Oczy najpewniej miała niebieskie albo zielone. Tego, dopóki nie odnajdziemy jej licznych portretów. A portretował ją Tytus Czyżewski, Józef Czapski, o czym zapomniał Czapski, Jan Cybis, więc póki ich nie znajdziemy, nie dowiemy się, jaki miała kolor oczu, ale pewna swojego aryjskiego wyglądu.
I tych papierów.
Oczywiście była świetnie wykształcona, mówiła świetnie po francusku, po niemiecku. Tutaj trzeba odrzucić wszelkie stereotypy. Nigdy nie mówiła ani widzisz, ani nie łamaną polszczyzną. Pojechała do wsi o złudnej nazwie Dobra, gdyż dowiedziała się, że tam przyjechała jej siostra cioteczna, także malarka Maryla Oppenheim. A na tą siostrę cioteczną czekała druga siostra cioteczna ze swoimi małymi dziećmi, ze swoją matką, Krystyna Wereszycka. I tu zaczął się dramat. Ja pozwoliłam sobie w książce opisać w ogóle rodzinę Wereszyckich, bo jest to przykład żydowskiej rodziny, która po to, by przypieczętować swoją miłość do Polski, nie tylko zmienia nazwisko od rzeki Weresza, nad którą Wereszycki brał udział w bitwie, ale także są katolikami. Ich dzieci, malutki Jasiu i niewiele większy, kilkuletni Jędrek, w ogóle nie wiedzą, że są pochodzenia żydowskiego. A mimo to z różnych powodów mieszkający w Dobrej szewc, a być może nawet gospodarz domu, w którym mieszkają, postanawia wezwać granatową polską policję i oni zawożą je do Nowego Sącza. Dzień później, nieświadoma tego Dorota, wybiera się do Dobrej, oczywiście z chlebem w podarunku. A chleb był rarytasem w tamtych czasach wojennych. Gdy się czyta wspomnienia z Krakowa, z Warszawy, towarzyszący głód jest dojmujący. To jest osobny rozdział przeżyć wojennych moich bohaterek i bohaterów. W każdym razie, gdy Dorota przybywa do Dobrej, ów szewc nie baczy na jej wygląd, nie baczy na dokumenty, ale sam już zaprowadza na policję. Dorota jakimś cudem zdołała wysłać Hannie pocztówkę, opisując, co się stało. Ta pocztówka dotarła po jakimś czasie. Dorota trafiła do więzienia w Nowym Sączu. Hanna, gdy otrzymała tę wiadomość, w jednej chwili spakowała się i z innym malarzem, Adamem Gerżapkiem, pojechali do Nowego Sącza. W Nowym Sączu działała już w podziemiu Maryna Ritter, zwana Marylą. Obie zaczęły starania, by Dorotę wykupić. Absolutnie nie przejmując się, że ktoś na nie doniesie, próbowały sprawę załatwić pod więzieniem, znaleźć Niemców, których mogłyby przekupić, jednakże to się nie udało. Nowy Sącz był absolutnie steroryzowany przez Heinricha Hamana, Niemca, który obsesyjnie nienawidził Żydów, ale też polskiej inteligencji wymordował całą inteligencję w Nowym Sączu i prawie wszystkich Żydów, a także z okolic. I tak się stało, ponieważ książkę pisałam bardzo długo. Znalawszy tę informację, tę historię, że Dorota jest w Nowym Sączu, że Hanna tam pojechała. Hanna złożyła takie świadectwo, podając właśnie, jak to się stało, kto Dorotę wydał. Myślałam, że już dalej nie znajdę żadnych tropów, że to jest koniec. A jednak znalazłam. Pisząc książkę, ja właściwie wędrowałam po Polsce. I jedna z wędrówek dotyczyła właśnie tej katastrofy, która spotkała Dorotę. Pojechałam do Nowego Sącza, by dowiedzieć się, że Maryna Literówna, która posiada muzeum właśnie w tym domu, gdzie nocowała Hanna, próbując Dorotę uratować, w domu, w którym słyszała, także właśnie Literówna słyszała odgłosy katowanych Żydów, obecnie się znajduje muzeum. I dowiedziałam się, że Literówna pisała pamiętnik, ale tego pamiętnika w muzeum nie było. Udało mi się otrzymać numer telefonu siostrzenicy i zadzwoniłam. Jednakże siostrzenica powiedziała mi, że po pierwsze jest bardzo chora i jedzie na operację, a po drugie przeglądała te pamiętniki i tam nie ma mowy o Dorocie. Ale ponieważ ja się nie spieszyłam, książkę nie pisałam pod żadną presją, pisałam ją właściwie dla siebie, nawet nie wierząc, że ktoś zechce ją przeczytać poza małym gronem. Więc po jakimś czasie, właściwie po roku, pomyślałam sobie, że jednak chciałabym zobaczyć te pamiętniki, nie tylko ze względu na Dorotę, ale żeby poczuć atmosferę Nowego Sącza. Bo też ja opisywałam moje wędrówki. I okazało się, że siostrzenica Maryny mieszka w Krakowie. I gdy zadzwoniłam, starsza pani od razu powiedziała, a właśnie skończył się COVID, więc też wcześniej ją dlatego nie niepokoiłam telefonami, powiedziała, czekałam na panią rok, bo jednak jest. Jednak jest ten fragment. On wszystko wyjaśnia. Ja pamiętam, był wielki upał, ale wsiadłam na rower i w ciągu paru chwil byłam na Bronowicach, gdzie pani Ewa czekała na mnie już z otwartym pamiętnikiem i sama wzruszona czytała mi ten fragment. Ten fragment jest w książce. Więc ja nie będę opowiadać tych szczegółów.
Ale coś tam.
Ale powiem, że dzięki Literównie dowiedziałam się, że Dorota jeszcze dalej zawędrowała. Najprawdopodobniej do Rdziostowa, takiej wioseczki położonej na wzgórzach nad Nowym Sączem, gdzie też pojechałam. I tak jak wspominałam, książce towarzyszyły mi różne emocje, emocje ekscytacji, gdy znajdowałam te piękne chwile z życia Doroty, o których może jeszcze zdążymy powiedzieć, jako artystce, jednej z pierwszych artystek, nie tylko w Polsce, ale w Europie, malujących zawodowo. To gdy pojechałam do Rdziostowa, ogarnęła mnie złość. W Rdziostowie znajduje się oficjalnie miejsce pamięci narodowej. Gdy ja tam przyjechałam, to nie znalazłam żadnego upamiętnienia ludzi, którzy zostali tam zamordowani, a byli pochodzenia żydowskiego. A jak wynika ze zeznań świadków, bardzo rzetelnych, rzeczowych, sprawiedliwych, którzy sami piszą, że nie mogą zrozumieć, czemu Polacy żydowskiego pochodzenia nie znaleźli tam swojego pomnika, to jak wynika z tych zeznań, tych miejsc było kilka. I ja też opisuję to moje spotkanie z osobą, która czuwa nad tym miejscem, której zadaję pytanie, czy ona w ogóle coś wie o tych miejscach, a jest historyczką tego miejsca. Więc tak, tej historii też towarzyszyła mi złość i myślę, że dlatego na końcu książki znalazł się taki rozdział Anatomia niepamięci.
I tu niestety musimy skończyć dzisiejsze nasze spotkanie, bo czas nam się skończył, ale 26 czerwca spotkamy się na Festiwalu Kultury Żydowskiej w namiocie, tym charakterystycznym namiocie FKŻ, po to, żeby porozmawiać o tej książce i pewnie będzie więcej czasu. No a przede wszystkim polecamy Państwu gorąco lekturę i odkrywanie tej historii na własną rękę, też tej historii artystycznej, pięknej.
I kobiecej.
I kobiecej, bo tak jak powiedziałyśmy na samym początku, to jest i herstoria, i historia Polaków żydowskiego pochodzenia.
No, i historia malarstwa.
I historia malarstwa, tak, tak, tak. O kapistach w ogóle cudownie pani pisze, o tej całej grupie, jak oni pojechali do Paryża, co tam się działo.
Tak, zwariowane bale, głód i radość. I spotkali Picassa i Bonarda. No, więc naprawdę się działo.
Piękna książka. Hanna i Dorota Ewy Mańkowskiej. Jeden egzemplarz mamy dla Państwa. Proszę pisać hejnałmaoparadiokraków.pl. A spotkanie z panią Ewą Mańkowską 26 czerwca. Przypomnijmy, bardzo dziękuję za dzisiaj.
To ja dziękuję.